Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
To, że weźmie Pan udział w wyborach jest chyba sprawą oczywistą, ale czy weźmie Pan udział w referendum?
Nie wiem, szczerze mówiąc nie ma sensu chyba, więc nie zamierzam.
Dlaczego nie ma sensu?
Dlatego, że te pytania są pytaniami propagandowymi pod propagandę Prawa i Sprawiedliwości i są one oczywiste. To referendum zostało wywołane kryzysem migracyjnym i co do rozwiązania tego kryzysu migracyjnego na terenie Polski, wszyscy się zgodziliśmy. Ja nawet miałem takie wystąpienie na mównicy sejmowej, na której akurat tak się trafiło, że byłem ostatnim wypowiadającym się i powiedziałem, że cieszę się, że wreszcie cała sala się zgadza, ponieważ w 2015 były między nami różnice, a teraz tych różnic nie ma. Wszyscy uważamy, że nie powinniśmy brać udziału w tym projekcie relokacji nielegalnych imigrantów, który Unia Europejska próbuje po raz kolejny narzucić.
No dobrze, ale z jednej strony wszyscy się zgadzamy, a z drugiej strony te pytania referendalne mają doprowadzić do tego, że obojętnie jaki byłby przyszły rząd, to byłby on zobowiązany do trzymania się decyzji Polaków.
No ale to wszyscy się będą trzymali tej jednej konkretnej decyzji. Jeżeli chodzi o migrantów, my akurat no, jako kraj, jako obywatele, jako państwo również grubo ponad stan podjęliśmy się przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy i opieki nad nimi, opieki socjalnej, ale opieki też i osobistej. My też przecież uczymy ich dzieci w naszych szkołach i generalnie dążymy do tego, żeby oni u nas się zatrzymali.
No dobrze,
ponieważ jesteśmy krajem rozwijającym się i potrzebujemy ludzi do pracy, więc zajmujemy się tą gigantyczną liczbą milionów Ukraińców, którzy do nas przyjechali. Żaden inny kraj europejski, Unii Europejskiej nie podjął się tego typu projektu na tak wielką skalę, w związku z czym myślę, że no, nikt nie powinien mieć do nas jakichkolwiek pretensji i wątpliwości co do tego, że my swoją działkę wykonujemy grubo ponad stan.
Panie pośle, ale to nie chodzi o pretensje, chodzi o to, że Europejska Partia Ludowa może przeforsować takie mechanizmy, które spowodują, że inni migranci, ci z zachodniej Europy, nie z Ukrainy, trafią do Polski.
No, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Poza tym no, też jest tak, że różne państwa członkowskie zrozumiały, że ten projekt, do którego doszło w 2015 roku w takiej formie, w jakiej doszło, był błędem. Szwecja na przykład jest państwem, które w tym momencie całkowicie wycofuje się ze swojej polityki dotychczasowej względem migrantów właśnie, ponieważ no, zaczęli dostrzegać wreszcie po wielu latach, że pozwolili sobie odrobinkę przesadzić w tę stronę taką, że no, trzeba przyjmować każdego. I zobaczymy, co z tego wyniknie. No wynikło bardzo źle z tego. Szwecja dzisiaj jest zupełnie innym krajem niż była 10 lat temu jeszcze, czy 20 lat temu. I władze wreszcie zaczęły to dostrzegać. Nawet te lewicowe władze, które właśnie prowadziły politykę otwartych granic za wszelką cenę. Więc myślę, że jednak do takich rozwiązań nie dojdzie. Ja bym jednak szukał rozwiązań bardziej humanitarnych, ale takich, które nie powodują problemów. Czyli po prostu, no, jeżeli ci ludzie nielegalnie przejeżdżają przez granicę, to powinni ją też opuścić, no akurat w sposób humanitarny powinni być zapakowani do samolotów i z powrotem tam, skąd przybyli.
No ale to, o czym pan mówi, jakie może mieć znaczenie chociażby dla Manfreda Webera, czyli lidera Europejskiej Partii Ludowej, który wczoraj stwierdził, że ta relokacja jest niezbędna, bo w Austrii, Niemczech czy we Włoszech zaczyna brakować mieszkań?
No, przepraszam, ale tutaj no, państwa członkowskie muszą sobie z tym jakoś poradzić. Unia Europejska nigdy nie miała być takim super państwem, które decyduje w ten sposób za inne państwa członkowskie. I to było to, co ja wskazywałem jako no, jednak przekroczenie pewnych uprawnień Unii Europejskiej. W tym przypadku akurat no, to jest takie ewidentne przekroczenie uprawnień. Nie ma takiej możliwości, żeby pan Weber decydował o tym, kogo do Polski my wpuszczamy.
No dobrze, no to innym pytaniem referendalnym jest pytanie o mur na granicy polsko-białoruskiej. To też według pana jest sprawa tak oczywista, że nie warto pytać Polaków?
Tak, myślę, że wszyscy się co do tego zgadzamy. Ja nawet głosowałem za tym przecież, ale uważam, że wszyscy rozumiemy potrzebę jednak utrzymania tej granicy jak najbardziej bezpiecznej i jak najbardziej nieprzenikalnej, chociaż oczywiście wiem doskonale, że jeszcze jesteśmy daleko od tego, żeby ta granica była nieprzenikalna, bo oficjalne raporty z Niemiec mówią o tym, że niestety, ale przez te granice cały czas nielegalni imigranci przechodzą, chociaż oczywiście może w mniejszej liczbie niż wtedy, kiedy na te granice odbył się szturm, który oglądaliśmy. Więc myślę, że tutaj co do tego też wszyscy się zgadzamy, nikt nie ma w głowie absolutnie burzenia tego płotu, który tam został postawiony.
Jest pan pewien, że nikt nie ma takiego planu?
No jestem przekonany, że nikt nie stwierdzi, dobra, tam wpuszczać wszystkich, tak? No, no nie ma takiej możliwości ani na prawicy, ani na lewicy, żeby ktoś w tym momencie prosił o to, żeby spowodować tak wielkie niebezpieczeństwo dla nas, szczególnie gdy trwa afera wizowa, która no, pokazała, że jednak wszyscy się potrafią zjednoczyć i zgodnie krytykować to, że przez granicę przechodzą nielegalni migranci, którzy kupili sobie wizę polską od no, naszego rządu, jakby nie było, tak? Ponieważ no, w jakiś sposób te wizy do tych ludzi trafiły, a te wizy wydaje polski rząd, przez pośredników oczywiście. Więc jeżeli wszyscy się zgadzamy co do tego, że jest afera wizowa i nielegalni ludzie nie powinni po naszym kraju chodzić ani przez niego przejeżdżać, no to musimy być konsekwentni.
No dobrze, to przejdźmy do innego tematu. 800 plus. 6 lipca 2023 roku, kilka miesięcy temu z mównicy sejmowej krytykował pan trochę ten program i mówił, że mogło to być jako ulga podatkowa potraktowane dla Polaków.
Mogło być.
Czy uważa pan, że po wyborach pana nowe ugrupowanie, jeżeli dojdzie do władzy czy do koalicji z Koalicją Obywatelską, może próbować modyfikować ten program?
No myśmy tam ustami liderów powiedzieli, że to powinno być tylko dla osób pracujących, jeżeli już. Ja natomiast idę dalej niż liderzy trzeciej drogi. Ja mówiłem o tym, że ja się zgadzam, że rzeczywiście ludzie, którzy mają dzieci, mają faktycznie zupełnie inną strukturę wydatków, zupełnie inne zobowiązania i no, wkładają dużo więcej do społeczeństwa niż osoby, które dzieci nie mają, więc należy się im jakoś tutaj zaznaczyć im, że państwo faktycznie wspiera takich ludzi i pozwolić na to, żeby te pieniądze, które były w 500+, projekcie 500+, były odpisem podatkowym, bardzo prostym odpisem podatkowym, po prostu mieliby dostawać wyższe pensje ci ludzie, a mniej powinien pracodawca płacić za nich podatków. Dzisiaj mamy sytuację taką, że od 1 stycznia pracodawca za człowieka na najniższej krajowej będzie państwu przelewał co miesiąc 1900 zł, a mógłby przelewać 1400, a 500 zł dorzucić do pensji temu pracownikowi, który ma dziecko.
No dobrze, no to może taki konkretny pomysł powinien znaleźć się w programie trzeciej drogi, bo na razie...
To będziemy na ten temat dyskutować, natomiast...
No ale mało czasu już jest do wyborów.
Ja się ostatecznie... Znaczy, no to zależy, czy będziemy rządzić. Jak będziemy rządzić, to będziemy różne rozwiązania wprowadzać. Wie pan, jak Prawo i Sprawiedliwość rządziło przez 8 lat, no to ja myślę, że 3/4, jeżeli nie więcej, pomysłów, które zostały wprowadzone, to nie było w ich programie. Natomiast no, jak będziemy rządzić, to będziemy o tym dyskutować. Ja uważam, że projekt 500+ powinien zostać zredukowany, zmieniony w ten sposób, w jaki mówię, to znaczy zmieniony w taki sposób, żeby nie był taką pieniędzmi gotówce przelewanymi od rządu, ponieważ one zawsze będą wykorzystywane propagandowo. Zawsze będzie tak, że na dyskusji o ekonomii, na dyskusji o podatkach padnie, no ale my dajemy 500+. I to jest takie coś, co kasuje. Ja bym chciał, żebyśmy jednak grali uczciwie, a uczciwie to jest obniżać obciążenia podatkowe, a nie dorzucać pieniędzy, które muszą być dodrukowywane. Dzisiaj to 800+ od 1 stycznia będzie musiało być największą pozycją budżetową w polskim budżecie. I to jest też kolejny problem, ponieważ on będzie blokował wszelkie inne możliwości polskiemu państwu do tego, żeby jakoś modyfikować budżet. Więc potraktujmy się uczciwie, zróbmy z tego właśnie coś takiego jak odpis podatkowy dla osób pracujących. Myślę, że jest to uczciwe. I nie chodzi tylko o podatek dochodowy, no bo wiemy doskonale, że podatki dochodowe są niższe niż te kwoty bardzo często u ludzi zarabiających mniej. Tylko chodzi o tą sumaryczną kwotę, jaką przelewa każdy pracodawca za pracownika na etacie.
No dobrze, 800+ i planów rozwiązania tej kwestii nie ma w programie trzeciej drogi, ale jest chociażby likwidacja Funduszu Kościelnego. Co pan na ten temat?
Tak. No ja uważam, że powinniśmy potraktować kościoły, bo to nie mówimy tylko o kościele katolickim, tylko mówimy o kościołach wszystkich. Tak samo jak wszystkie partie polityczne też powinno mieć zmienione system pracy, to one są wszystkie organizacjami pożytku publicznego, zarówno kościoły, jak i partie polityczne. A jeżeli są organizacjami pożytku publicznego, to powinny działać na tych warunkach. To znaczy, powinny żyć z datków, z darowizn, ze składek oraz z tych 2% podatku, które może każdy obywatel przekazać na każdą organizację, rozliczając się ze swojego PIT-u. Nie powinien natomiast funkcjonować system Funduszu Kościelnego, tak samo jak nie powinien funkcjonować system subwencji dla partii politycznych. Ja uważam to od zawsze, uważałem, że tak właśnie to powinno wyglądać. Niestety z jakiegoś powodu związki wyznaniowe i partie polityczne są traktowane przez system jakby lepiej. No i to jest nieuczciwe.
No to jeszcze pozostając przy Funduszu Kościelnym, pan jako wolnościowiec podziela więc pomysły lewicy.
Ale lewica robi to z niechęci do Kościoła. Ja jestem katolikiem i nie robię tego z niechęci do Kościoła, tylko wręcz przeciwnie. Uważam, że Kościół mógłby dużo więcej zyskać na tym, że deklarujący 72% Polaków bycia katolikami mogliby przekazać 2% swojego podatku na ten Kościół, mógłby na tym zyskać, a przynajmniej gra byłaby uczciwa, ponieważ rzeczywistość jest taka, że no jeżeli dążymy do tego, żeby jednak móc szczerze mówić o tym, że doszło do rozdziału Kościoła od państwa, no to musimy to rozdzielić. Tak samo partie polityczne nie powinny żyć z subwencji partyjnych, bo te subwencje korumpują partie polityczne i sprawiają, że są gigantycznymi przedsiębiorstwami politycznymi, a nie grupami, które mają rzeczywiście jakieś plany na rozwiązanie czegokolwiek.
To spytam teraz pana o pana obecność na listach trzeciej drogi. Czy bliżej panu do PSL, czy do Szymona Hołowni?
Ja jestem wolnościowcem, pozostaję w wolnościowcach i będę dążył do tego, żeby moi koledzy, jeżeli mi się uda wejść do Sejmu, będę dążył do tego, żeby jak najwięcej wolnorynkowych rozwiązań pojawiło się w nowym rządzie, jeżeli będzie on budowany z trzecią drogą. Nie przepisałem się ani do Szymona Hołowni, ani do PSL-u i to jest sygnał dosyć jednoznaczny. Ja po prostu będę starał się robić wszystko, żeby moi koledzy, koleżanki mieli tam w serduszku te rozwiązania, za którymi głosowali, ponieważ ja przypomnę, że przez ostatnie 4 lata zarówno posłowie PSL-u, jak i posłowie Szymona Hołowni, Polski 2050, bardzo często głosowali przeciwko nowym podatkom, obciążeniom, opłatom, daninom i tak dalej i przeciwko też części programów socjalnych. To cieszy.
Dobrze, to porozmawiamy o progu wyborczym, bo jeśli koalicja, czyli koalicja PSL i Hołowni, trzecia droga nie wejdzie do Sejmu, to może zapewnić samodzielne rządy Prawu i Sprawiedliwości.
Ja myślę, że tego zagrożenia nie ma. To znaczy, oczywiście Jarosław Kaczyński, jak zobaczył, że Platformy mu się nie uda ścisnąć niżej niż jest, to zaczął uderzać w trzecią drogę. Słyszałem jego wypowiedź, ale myślę, że nie ma tego zagrożenia, ponieważ są dwie grupy zawsze w sondażach mocno niedoszacowane. Jedna z nich to jest właśnie PSL. I no, myślę, że to, że sondaże dzisiaj pokazują 10-11%, to potem skończy się dużo wyższym wynikiem w dniu wyborów. Także śpię spokojnie, tylko zastanawiam się, czy uda się w ten sposób opozycji zmontować rząd, ponieważ oczywiście Prawo i Sprawiedliwość jest cały czas na czele i najprawdopodobniej Prawo i Sprawiedliwość może wygrać te wybory jako partia numer jeden na liście, ale może nie mieć większości na sali sejmowej. I to jest chyba to, co wszyscy tutaj gramy, na co wszyscy mamy nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało samodzielnego rządu.
A jak się będzie pan czuł w ewentualnym wspólnym rządzie czy wspólnej koalicji właśnie z Platformą Obywatelską?
No nie będzie z tym większego problemu, jeżeli będę miał pozwolenie na to, żeby składać ustawy, które są wolnorynkowe. Jeżeli będzie tak, że będziemy konsekwentni i będziemy chcieli wycofać część z tych rzeczy, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło, a za którymi opozycja, znaczy przeciwko którym opozycja głosowała, no to ja śpię spokojnie. Ja widziałem, jak wyglądają głosowania sejmowe, wiem, na co jest w stanie zgodzić się PSL, na co Polska 2050, a na co Platforma Obywatelska i będę konsekwentnie dążył do tego, żeby te rzeczy, przeciwko którym postawiły się te opozycyjne partie, zostały wycofane.
No to przed nami ostatni tydzień kampanii wyborczej, a 15 idziemy do wyborów. Zachęca pan?
Tak, oczywiście. No, mam nadzieję, że będzie frekwencja rekordowa. Ostatni rekord padł przy wyborach prezydenckich, także rzeczywiście udało się zmobilizować ludzi, którzy wcześniej nigdy nie chodzili na wybory. Mam nadzieję, że dzisiaj, że teraz 15, ta grupa się poszerzy i cały czas zresztą działam w tym kierunku. Dzisiaj, teraz właśnie sobie rozmawiamy, ja stoję na dworcu w Gdyni, gdzie odbieram kolegów i właśnie jedziemy do Człuchowa. No, ja spotykać się z ludźmi na ulicy i męczyć ich moimi ulotkami i rozmowami, a moi koledzy taką kampanią techniczną.
Ja też się przyłączam do tego zaproszenia na wybory, to jest nasz obowiązek, ale też bardzo ważna sprawa dla każdego obywatela. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia życzę.